Medialny atak na prokurator Wrzosek. Wirtualna Polska donosi, że złożone przez prokurator Ewę Wrzosek wnioski do sądów mające zablokować działania PiS-u w sprawie betonowania mediów publicznych powstały poza siedzibą prokuratury, że miały związek z prywatną kancelarią prawną. Prokuratura w oświadczeniu stwierdza, że bada sprawę, a prokurator Wrzosek odpowiada, że prokurator może wziąć udział w każdym postępowaniu, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego, i dodaje, że prokurator nie wykonuje swoich obowiązków służbowych wyłącznie w siedzibie jednostki, w której jest zatrudniony. Skąd ten nagły atak na prokurator Wrzosek za działania próbujące zablokować betonowanie mediów publicznych przez PiS? Atak Wirtualnej Polski i Onetu. No, o propisowskich działaniach tych mediów mówiliśmy już kilkukrotnie. A dziś porozmawiamy także o głośnej sprawie w wojsku. Otóż Ministerstwo Obrony Narodowej odwołało generała Gromadzińskiego z dowództwa Eurokorpusu w związku ze śledztwem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Minister Kosiniak-Kamysz mówi, że sprawa jest poważna. Generał mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Generał to dowódca i twórca 18. Dywizji Zmechanizowanej. I z tego co wiemy, jest on bardzo ceniony przez podwładnych. Sprawa jest dosyć tajemnicza. A dziś także o eksmisji sklepu socjalnego Fundacji Wolne Miejsce przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Porozmawiamy z prezesem fundacji Mikołajem Rykowskim. A na koniec o tym, jak premier Donald Tusk wyrzucił po 15 dniach bez prawa do 12-miesięcznej odprawy byłego posła PiS-u, który został zatrudniony na intratną dyrektorską posadkę w PGE Dystrybucja. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa w kolejny radosny dzień.
Już ostatni przedświąteczny chyba na żywo nasz program, tak?
Z tego, a to wiesz, jak jutro się rozpocznie znowu jakaś jazda, może na Lubelszczyźnie coś się wydarzy, no to tak. Wtedy jedziemy na żywo.
Kolejny medialny atak na prokurator Wrzosek. Wirtualna Polska twierdzi, że prokurator Wrzosek, próbując zablokować betonowanie przez PiS z mediów publicznych, składała do sądów zawiadomienia i że te zawiadomienia robiła za szybko i już były przygotowane poza siedzibą prokuratury, być może w prywatnej jakiejś kancelarii, bo tam te druki są podobne.
A być może na Księżycu, a na Marsie też być może.
Jak komentujesz tą aferę, bo prokuratura w ogóle krajowa wydała komunikat, że
to nie jest żadna afera. Po pierwsze, to nie jest żadna afera. To jest próba przykrycia tej, no, dla uczciwych ludzi radosnej wieści, że bandziory, którzy rozkradali pieniądze publiczne i niszczyli też życie, no, dziesiątków tysięcy Polaków, że zaczynają lądować w aresztach, że mają postępowania prokuratorskie, że wjeżdżają tu służby, żeby dokonywać rewizji. To jest bardzo radosna dla każdego uczciwego człowieka wiadomość, a dla bandy sprawującej władzę i tych, którzy jej służyli, jest to rzeczywiście czarna godzina. No, oni się tam gniewają, gryzą, szczekają, głupoty opowiadają. Ja mówię więcej, Goska to naprawdę będzie weselej. Później wam kawałek jeszcze z Goska pokażemy.
Ale dlaczego mówisz, że to nie jest ważna afera
jeszcze,
w ogóle?
Poczekaj, jeszcze tylko dokończę zdanie, jeśli pozwolisz. I to jest ordynarna, ohydna próba przykrycia tego, co się dzieje z bandziorami z PiS-u i z Solidarnej Polszy.
Dlaczego próba przykrycia? No bo ja też tak jak czytam ten artykuł, myślałem, że będą jakieś tam rzeczywiście jakieś rzeczy, a to, że,
nic,
że nie wiem, że druk
nic,
inaczej
nul.
Wyglądał,
nul.
Że gdzie indziej był wydrukowany, czy tam zeskanowany, bo w prokuraturze nie ma takiego skanera, A to, że za szybko zrobiony, czyli ktoś może pomagał, no ale w sumie tam
nie ma nic.
Przestępstwa tam nie ma żadnego, tak?
Nie ma niczego, dlatego mówię, że to nie jest żadna afera. Jeśli już gdzieś jest afera, to że dalej w mediach, które uchodzą za niezależne, są pisowskie złogi. To jest afera prawdziwa.
O tym jeszcze porozmawiamy więcej. Przypomnimy też właśnie, jak te media, takie niby niezależne, temu PiS-owi już wielokrotnie pomagały, a teraz czas na kolejny temat. Generał Gromadziński odwołany ze stanowiska Eurokorpusu. Śledztwo wszczęła służba kontrwywiadu wojskowego. Minister Kosiniak-Kamysz no, mówi, że skoro to jest tak grube działanie, no bo kwestia jest taka, że można było generała wezwać na spokojnie do Polski po jakieś wyjaśnienia.
I wtedy...
A nie tam od razu w systemie, bo to już zanim jeszcze jakby będzie chodzić. No i to jest jeszcze, zresztą to jest już europejski czy natowski też konglomerat, także i to też wstyd, jest wstyd przy sojusznikach.
Narodowy.
Gruba sprawa. Nie bardzo coś na razie wiadomo, jak ty to odczytujesz. Czy to jest walka z jakimiś, nie wiem, powiedzmy pisowskimi generałami, chociaż ten generał został przez PiS też zdymisjonowany właśnie w parę lat temu.
Za mało danych, żeby wysnuć jakiś tu osąd bardziej prawdopodobny. Rzeczywiście historia no, wydaje się skandaliczna. Generał tej klasy, no tu zresztą z Lubelszczyzną, jeśli chodzi o dowodzenie, związany, stąd to szczególnie dla nas ważne. Generał, który dobrą ma opinię wśród swoich podwładnych, to też wiemy, no zostaje objęty takim poważnym śledztwem. Są plotki, ale na razie plotek nie będziemy w tym obszarze powtarzać. Mamy nadzieję, że pan generał się obroni od tych zarzutów, że okaże się to nieporozumieniem. No ale gdzieś tam w tyle głowy trzeba pamiętać, że na tym szczeblu dowodzenia, też wpływu na gospodarkę, na zakupy też międzynarodowe, szczególnie w czasie wojny, no różne brzydkie rzeczy mogą się wydarzyć. Może też ktoś na minę wsadził spod komendnych pana generała. Dowiemy się, mam nadzieję, w ciągu najbliższych dni. Dzisiaj nie czas wyrokować. Chcielibyśmy, żeby ta sprawa okazała się jednak pomyłką i żeby generał wyszedł obronną ręką z tego śledztwa.
O tym jeszcze więcej porozmawiałem. Sprawa jest też o tyle ciekawa, że za generałem właśnie się też była już wcześniej w przeszłości ciekawa dosyć taka tajemnicza historia, bo on był tym dowódcą, twórcą dywizji zmechanizowanej 18. No, to wyglądało medialnie bardzo dobrze i tam z tego, co tam gdzieś rozmawiali z jakimiś podwładnymi, też dobrze. No i potem nagle zostaje zdymisjonowany, przeniesiony do rezerwy kadrowej, czyli do takiego...
Przez PiS zostaje
przez PiS, tak,
zdymisjonowany, no, tak.
I potem podobno na interwencję Amerykanów dostaje tą posadę w Eurokorpusie. Także też, no i jest tym, i do tam przedwczoraj chyba, tak, był tym dowódcą w Eurokorpusie, także też była wtedy już dziwna sytuacja.
Dziękuję, że dodajesz te informacje, bo one tylko no, pokazują, że zanim wyciągniemy wnioski, trzeba tu na spokojnie poczekać, nie iść za narracją taką, owaką, nie iść za plotkami. Czekamy na wyniki śledztwa i tak jak powiedziałem, mamy nadzieję, że okaże się, że to nie pan generał tu w jakikolwiek sposób przekroczył swoje uprawnienia czy inne przepisy.
Kolejny temat. Rafał Trzaskowski w Warszawie eksmituje sklep socjalny Fundacji Wolne Miejsce. Będziemy za chwilę rozmawiać z prezesem Fundacji Mikołajem Rykowskim. Powiedz pokrótce, o co chodzi w tej sprawie.
Jak wiecie, z Fundacją Wolne Miejsce już od paru lat współpracujemy. Osobiście znam, mogę powiedzieć, że przyjaźnie się z Mikołajem Rykowskim, także na bieżąco wiem, co się dzieje. Też wiedziałem o tej planowanej na dzisiaj eksmisji. Widzieliście, znaczy nie widzieliście, ale zobaczycie, że była też ekipa Pod Prąd, telewizji Pod Prąd na miejscu. O, być może zobaczycie, to są migawki z konferencji właśnie z dzisiejszego tego no, bardzo, bardzo dziwnego wydarzenia. Fundacja Wolne Miejsce prowadzi różnoraką działalność. Najbardziej znana jest z wieczerzy wigilijnych, które robi dla niekiedy tysięcy osób w Polsce i za granicą, osób samotnych. Teraz śniadania wielkanocne. Mam nadzieję, że Mikołaj więcej o tym powie. Do tego tego prowadzi sieć sklepów socjalnych, bardzo ciekawe miejsce, gdzie ludzie traktowani są nie przedmiotowo, ale bardzo podmiotowo. Oprócz sklepu zawsze jest kawiarenka, że można tam przyjść, porozmawiać dla ludzi samotnych, dla ludzi z różnymi problemami. To jest ogromne wsparcie, zarówno psychiczne, jak i materialne. Jest to też baza dla tej organizacji, a wiadomo, że NGOsy pierwsze reagują, kiedy są jakieś kryzysy na granicy, czy różne takie rzeczy, że ludzie potrzebują pomocy humanitarnej. I to jeszcze jest zrobione, ta eksmisja, przez pana prezydenta Trzaskowskiego tuż przed świętami i tuż przed wyborami. Zapytam Mikołaja, bo mi to nic się w głowie nie klei. Czekamy za 20 minut na połączenie z Mikołajem Rykowskim.
I już ostatni temat. Jerzy Bielecki, były poseł PiSu, stracił lukratywne stanowisko dyrektora w PGE Dystrybucja w Zamościu. Podobno sam Donald Tusk interweniował.
Tak, to jest ciekawa informacja, właśnie
15
podkreślam.
Dni Jerzy Bielecki miał być tym dyrektorem zamojskim, miał mieć dwumiesięczną osobitą odprawę, jakby został zwolniony. No i smuteczek, nie będzie odprawy, nie ma już, zaproponowali mu, że będzie jakimś dyrektorem takim do spraw oświetlenia drogi, no ale tam ma 10 tysięcy, może dostawać, także też nie mało.
Czyli rozumiemy, że tu dostawał ze 2 albo 3 razy tyle.
No nawet chyba mam tu gdzieś tą informację, 30 tysięcy miesięcznie.
No to 3 razy tyle, tak no to są, zobaczcie, poseł Kłakowski jak wrócił pod skrzydła 40, Jarosław no Polskę Zbaw, to też mniej więcej ten zakres kwotowy, czyli za tyle tutaj.
No 10 tysięcy co są se kupić.
Nie, no to waciki. Jak? Nie, no to nie przeżyje.
Podobno taki właśnie jak się dowiedział, to nic nie, to w no pierwszej to chwili w ogóle za nie mówił. Ale wiecie, to jest też ciekawa postać, powiedz o tam,
no
bo jest moskiewski wątek. Może moskalny taki.
A no właśnie, moskalny. No, bo on jest tytułowany jako były poseł. Ale dlaczego jest były poseł? Może ty powiesz.
No bo był też posłem może?
No był posłem, a dlaczego jest byłym? Dlaczego zrezygnował? Bo sam zrezygnował.
Nie, bo zrzekł się tak w mandatu w ramach,
no i właśnie?
W ramach Służby Rzeczpospolitej.
Aha, czyli pro publico bono, respublico.
Tak, myślę, że tak.
No w rzeczywistości to zdaje się, że Moskalowi utorował.
W piątej kadencji widzę Sejmem i w ósmej kadencji już bywał.
A Moskal tu rozgrywa poseł...
Co za Moskal, powiedz.
Moskal, no ten, nie chodzi mi o takiego Moskala z Kremla, tylko Moskala od Kaczyńskiego. No nie wiem, jak go tam nazwać. Nie znam imienia tego pana.
A nie Michał jakoś?
To jest ten, co ze wstydu schował się pod ziemię, bo...
Michał Moskal.
No, 900 metrów pod ziemią oświadczał się swojej wybrance. Oczywiście nadużycie i...
To ten, co podobno też mówił, tak mi się wydaje, że to nie on czasem był autorem tej projektu Piątki dla Zwierząt, podobno.
Że to ma zbawić poparcie...
Znaczy młodzież ogólnie miała pójść za PiS-em.
Poprzeć no. Za PiS, młodzież i PiS, no. Moskal, ty się puknij w ten...
Ale Jarosław uwierzył mu.
No to wiesz, jeden głupi i drugi okazało się. Myśmy od razu mówili, że to nie da się nijak sprzedać takiej głupoty.
No więc co? Czyli ten Bielecki miał lepszy wynik niż Moskal, tak?
Tak, ale no trzeba
się
było...
Zrzekł,
ale
tak?
Moskal miał bliższe dojście do Jarosława Polskę Zbaw. Także za to dostał taką, no tu wysoką pozycję w PiS-ie, można tak powiedzieć, co przełożyło się na te, na taką, takie, no oczywiście to tylko dzięki jego kompetencjom najświętszym zatrudnienie za 30 tysięcy, no a teraz pójdzie na za 10. No, ja mówiłem, pamiętacie taki postulat? No nie wszystkich tam się tych z tej bandy trzymającej władzę da wsadzić do więzienia i nie ma też podstawy, ale wywalić z tego typu synekur niech się wezmą do uczciwej roboty. Podtrzymuję ten postulat.
A to musiało być chyba wcześniej, bo teraz widzę, że Moskal miał 4 wynik, to on nie był przed nim. To
może kiedyś w historii.
Teraz Moskal już tam dobrze dosyć wypadł.
No bo teraz to on jest, tego. Ale no zasługi we wspieraniu Moskala na pewno ten, że tak powiem, Bielecki, czy jak on tam ma. No ale cieszy mnie jedna rzecz, co podkreśliłem też w twoim wprowadzeniu. Zobaczcie, to była osobista decyzja z Warszawy. Osobista decyzja z Warszawy Donalda Tuska. To oznacza, że tu na miejscu, no, jakoś on by może i przetrwał. Ale Donald Tusk ma dobre informacje, co dzieje się w terenie i te złogi pisowskie, że tak powiem, czyści z różnych spółek Skarbu Państwa, z różnych urzędów.
Wywalił. Tam z tego PGE dystrybucja chyba ile było? 12 stanowisk wyleciało.
Bardzo, bardzo dobrze, bo to są synekury, które pomagają tym ludziom. Ja nie wierzę, że ten pan te 30 tysięcy no to ma na swoje wydatki. Jestem przekonany na podstawie tego, co wiemy z zeznań innych i z tych funduszów partyjnych, że jakąś część tego wynagrodzenia musi na fundusz partyjny, taki lub śmaki, przeznaczać. Czyli to nie jest tylko takie, można powiedzieć, sposób lądowania na cztery łapy dla tych różnych, takie przetrwalniki dla notabli pisowskich, tylko to jest też zasilanie funduszu partyjnego. Czyli PiS będzie miało pieniądze, żeby nam mącić w głowie. Znaczy nam to może nie, ale ludziom mącić w głowie. Dlatego myślę, że osobiście Tusk zajmuje się tym, żeby odciąć ich od kasy. Bardzo dobry kierunek.
Jeszcze więcej o tym porozmawiamy, jak tam się ta historia toczyła, a teraz przechodzimy do pełnej wersji naszego programu. Jesteśmy w pełnej wersji programu. Jeżeli jesteście dalej z nami, zostawcie nam polubienie, subskrypcję naszego kanału. Przypominamy także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, bo funkcjonujemy dzięki waszemu wsparciu.
No nikt z nas nie jest na państwowej posadzie czy nie, w spółkach Skarbu Państwa za 30, 50 czy 100 tysięcy. Tak. Nie bierzemy żadnych rządowych, partyjnych dotacji, jedynie zwracamy się do Polaków, do was. Mówimy, chcecie mieć taką telewizję, to nas wesprzyjcie. No, bez pieniędzy tego się nie da zrobić, albo w bardzo niewielkim zakresie. Tu wróciliśmy dwa dni temu do naszej kuchni. Nie wiem, czy widziałeś ten odcinek. Bardzo się też naszym widzom ta reminiscencja spodobała, ale nie był to taki zabieg PR-owy, tylko robili tu w naszej gminie Jastków pewien remont sieci energetycznej.
Także jeżeli chcecie nas wesprzeć, idź pod prąd.pl/wsparcie, tam znajdziecie szczegóły, a my wracamy do prokurator Wrzosek. Wirtualna Polska to ta, która też wyjechała wtedy z tą aferą tego Pablo Moralesa, któremu platforma prywatnych pieniędzy płaciła za jakieś tam analizy.
Dostawał 3,5 tysiąca miesięcznie, czy coś takiego, czyli najniższą krajową. I oni z tego robią...
4 coś było brutto, ta.
Tak, no to mówię, na rękę dostawał najniższą krajową i oni z tego zrobili aferę korupcyjną, i tak dalej.
No i teraz znowu Wirtualna Polska, artykuł Sienkiewicz, to Patryk Słowik jest autorem. Sienkiewicz, Wrzosek, wolne sądy i wniosek. Jak prokurator walczyła o wolne media? Czytamy. Złożone przez prokurator Ewę Wrzosek wnioski do sądów mające zablokować działania PiS w sprawie mediów publicznych powstały poza siedzibą prokuratury, ustaliła Wirtualna Polska. Odnaleźliśmy poszlaki wskazujące na to, że dokumenty mogły być przygotowane w kancelarii Clifford Chance, która obecnie obsługuje media publiczne. Czy wnioski polskiej prokurator powstały w lub z pomocą prywatnej międzynarodowej kancelarii prawniczej? Kancelaria i Ewa Wrzosek pytane o tę sprawę milczą. Tak się zaczyna ten artykuł.
No, ciekawa tu jest manipulacja. Zobaczcie, najpierw jest na pewno, a w drugim zdaniu co jest?
Czy pewnie?
Poszlaki.
Poszlaki.
Czyli tak, na pewno i poszlaki. Ludzie z tej wirtualnej Polski, idźcie się trochę douczyć jakiejś logiki, dziennikarstwa.
No, możemy zobaczyć,
bo tam... To jest kpina, coś ci odstawili.
Tam są, pokazują daty, które tam wskazują, że właśnie są tutaj, macie tą chronologię wydarzeń, że tam za szybko te wnioski powstały, że musiały być już wcześniej gdzieś tam pewnie przygotowywane.
Gdzie tutaj jest afera? Czyli jak pani prokurator Wrzosek siedziała na krześle w prokuraturze i napisała ten wniosek, to było dobrze, a jakby siedziała u siebie w domu, czy na ławce, w parku, czy gdzieś jeszcze w jakiejś kancelarii, to już źle, nie? Co, jaka tu, na czym
niemiecki
polega...
Spisek, no.
Na czym ten niemiecki czy marsjański spisek polega?
Nie, no bo oni powiedzą ci,
towarzyszu, że to... Słowik, nie rozumiem.
To
proszę mi to wyjaśnić.
Sienkiewicz Bartłomiej kazał tej pani i pewnie jeszcze przygotował wnioski i ona poleciała i złożyła. Taki jest taki jakby wydźwięk, podejrzewam z tego.
No bo taki
jest,
wydźwięk. Taki no jest ale wydźwięk. No to by trzeba mieć jakiś dowód, pokazanie gdzieś przestępstwa, który paragraf został...
Ale ja też tak sobie myślę, no skoro te wnioski były słuszne, No to w czym jest problem?
No to właśnie tak ja się pytam, czy krzesło, na którym siedziała prokurator Wrzosek, ma jakąś moc, jak Salceson od
księdza... To i tak sprawa trafia do sądu,
nie? Olszewskiego i że tam, no nie wiem, jakieś fluidy z tego fotela przechodziły. Ja, proszę mi to wyjaśnić. Słowik, na razie nic tu, żadnej afery nie odpaliłeś, pokazywałeś, że wy jesteście aferą.
No, prokurator Wrzosek na Twitterze, tam na tym X-ie pisze: prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, wziąć udział w każdym postępowaniu, jeśli wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego, decyduje sąd. No właśnie, no bo on składa tylko wnioski. No i potem jeszcze to za komentarz, a dla przypomnienia, a nie, to jest jeszcze o tym Warchole, że tam do 30 listopada 2023 był właśnie prokuratorem ten Warchoł pisowski. No a potem jeszcze prokurator mówi, że projekty sporządzanych wniosków o zabezpieczenie skonsultowała z innymi prokuratorami mającymi większe doświadczenie w dziedzinie prawa spółek i gospodarczego. No i druk wniosków odbywał się poza siedzibą prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów. Prokurator nie wykonuje bowiem swoich obowiązków służbowych wyłącznie w siedzibie jednostki, w której jest zatrudniony.
Czyli jak ona no na przykład afera, by sobie napisała na laptopie coś w prokuraturze, później poszła do domu albo gdzieś i wydrukowała to, to to już jest przestępstwo według tego towarzysza Słowika. No weź się w łeb tam stuknij.
No, prokuratura, rzecznik prasowy prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak pisze w swoim piśmie takim, informuje, że Wydział Spraw Wewnętrznych od grudnia 2023 prowadzi śledztwo w sprawie wniesienia do kilkunastu sądów okręgowych na terenie kraju pism procesowych datowanych na 30 listopada. No właśnie wtedy prokurator Wrzosek składała te różne wnioski, oznaczonych m.in. jako wniosek prokuratora o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie. W ramach tego śledztwa badane są również fakty i okoliczności poniesione w powyższym materiale prasowym. Celem śledztwa jest dokonanie prawdziwych ustaleń faktycznych. No i tam tak, w Wirtualnej Polsce piszą, że na przykład w Kielcach się udało, pani prokurator, że sąd tam właśnie te zmiany klepnął, pisowskie właśnie zablokował.
Znaczy, zablokował, czyli klepnął ten wniosek, mówię. Nie, ale zobaczcie, co to jest za kaliber sprawy? To jest jakiś komar w porównaniu ze słoniem pisowskim.
No popierdółka,
no tak. No i to jest afera, że zobaczcie, dziennikarze takich, które chcą uchodzić za niezależne i wiarygodne mediów, robią nagonkę, żeby przykryć, żeby rzucić koło ratunkowe bandzie, która rabowała Polskę na ciężkie miliardy, przekazując znaczną część tych pieniędzy Kościołowi rzymskokatolickiemu, który za pomocą takich zabobonów, jakie za chwilę wam pokażę, te pieniądze rozkradał, a ludzi ogłupiał. Zapraszamy Goska!
Materiał od pani Gozdyry pokażmy.
Na co ksiądz wpadł na pomysł, żeby te demony wyganiać kiełbasą? Na co demony mówią, bądź człowiekiem, nie idź po tę kiełbasę. To ksiądz nadal.
Ale
na co ksiądz mówi, tak, wygonił, wie pan, Salcesonem. I duchy zaczęły krzyczeć, nie waż się przynosić kiełbasy. I wtedy przyszło do głowy, że właśnie Salceson. Proszę bardzo. Przyjął figurę Matki Bożej z Guadalupe i powiedziałem, pod rozkazami Matki Najświętszej macie jeść Salceson. Zaczęły jeść i mówią, nie wytrzymamy tego. I wyszły. Panie pośle, przepraszam pana. Wie pan, z kamienną twarzą.
Ale cała historia kończy się happy endem. Wie pan, nie znam tej konkretnej sprawy.
Nie,
nie znam
pan
konkretnej
tego
sprawy,
ja pana pytam,
ale ja poważnie jestem.
Ja nie pana znam... pytam, jaki jest happy end, czyli ile osób poszkodowanych...
Na pewno tak, dlatego chcę się do tego odnieść.
...zostało przez tego księdza uratowanych dzięki 66 milionom, które mu daliście.
Pani redaktor, i właśnie w tym jest cały ambaras.
Cała historia skończyła się happy endem, nie? No to 66 milionów na parę tam plastrów Salcesonu. I
ale zobaczcie,
się.
Jakie tu ciekawe...
Matkę Boskę z Guadalupe.
Ale co, jaką ona ma władzę, że ona mówi demonom...
Macie jeść Salceson.
Jeść Salceson i wpieprzają Salceson normalnie.
Ale
zobaczcie.
To ludzie chyba tam siedzą, jak to demon ja nie wiem, zjada. No, on mówi do ludzi.
Proszę mnie nie pytać o te kucypały, które Kościół katolicki na tych egzorcyzmach
on mówi tam
odprawia,
o tych demonach, ale to one chyba siedzą w jakimś człowieku, czyli ci tym ludziom każe, tak? Czy ten
nie
człowiek
wiem,
nie ma kontroli?
Dajżesz, ja mówię, ja naprawdę, jak chcecie, to sobie obejrzyjcie jakiś egzorcysta czy coś, no jakieś takie, bo to, co odprawiał ten oszust, już
Świat
wiemy, ten, który się tam puszczał gdzieś po hotelach, no to ja nie będę tego tłumaczył. To jest zabobon, to jest bzdura, to jest ogłupianie ludzi. Z Biblią, żebyście wiedzieli, te jego salcesonowate egzorcyzmy, cała zresztą nauka katolicka, nie ma wiele wspólnego. W tych przypadkach, o których tu pani Gozdyra cytowała, nie ma nic wspólnego, nie? To jest zabobon. I zobaczcie, dzisiaj cała Polska się śmieje. Gosek.
Wierny sługa swojego pana
Zbigniewa Ziobry. On mówi, że cały jest ambaras, żeby coś chciało naraz. Nie wiem, czy żeby te demony chciały jeść i kiełbasę i salceson naraz, czy Matka Boska z Guadalupe musi zarządzić jednak, że muszą jeść i salceson, i kiełbasę. No, to jest nauka katolicka. To jest zakon sercanów, zdaje się, nie? To widzicie, jakim chłamem oni próbują ludzi oszukiwać. I żeby nie było tak, że tak powiem, tylko kabaretowo, to ja chcę, żebyście wiedzieli, że pisowski sąd, nie tam prokuratura pisowska, pisowski sąd, no to sam może... Przepraszam, pisowska prokuratura, no to dobra, jest rozkaz, to jakaś tam dołowa prokurator zrobi wszystko.
Dwa sądy nawet. No dwa.
Zajmowały się tym, że ja o tych breweriach, tych durnotach, tych zabobonach powiedziałam, że to jest jakiś pierd, jakaś durnota, głupota. Za to zostałem skazany. Na 8 miesięcy robót przymusowych i 24 czy tam 5 tysięcy kosztów procesu.
I zajmowały się tym...
Dwa sądy.
Ze 3 lata chyba?
Cztery. Z prokuraturą ponad 4 lata.
No poważna sprawa.
Czyli
nie, no.
Zobaczcie, tu się śmieje cała Polska z tych bredni katolickich, a ja za to mam wyrok. Ja jestem przestępcą z powodu tego, że mówiłem o tym prawdę.
No, trzeba było sobie kupić salceson. Odnośnie, wracając jeszcze do prokuratora Wrzosek.
Sędzia powiedział, że trzeba bilety sprzedawać.
Na salceson?
Nie, na nasze programy.
A salcesoniarz sprzedawał bilety?
No nie. Ale on może bezkarnie te kucypały opowiadać, a sędzia powiedział, że jak ja bym bilety wam sprzedał, to ja bym se mógł mówić te rzeczy, a że nie sprzedałem, że za darmo jest nasz program. Oczywiście, no, kto chce nas wspiera, no to ja mam wyrok 8 lat robót przymusowych i 25 tysięcy.
Ja myślę, że powinniśmy
A wiesz, na co te koszty procesu?
No, na co?
Musiałem zapłacić za przepisanie moich kazań.
A no to wiem.
Jak ileś? 300 stron. 300 stron moich kazań musiałem zapłacić, około 20 tysięcy, a resztę to biegła. Musiała powiedzieć, czy powiedzenie pierd lub zjawa to jest przestępstwo, czy nie. I z Uniwersytetu Jagiellońskiego orzekła, że to jest wielkie przestępstwo i trzeba to ukarać i tak dalej. No to takie mieliśmy sądy zapisu.
No, na
nie
szczęście...
tylko prokuratury. Nie tylko prokuratury. Ja jako człowiek rozsądny i mający jakoś dość duże zaufanie do państwa, stwierdziłem, że przecież, dobra, prokuratura na rozkaz kleru, czy tam Ziobry, czy tego Romanowskiego.
Ale tam się
bez
mówi. Ale sąd w Lublinie już teraz się podał do dymisji. Już ten sąd, co cię skazał, to już teraz go nie ma.
Sąd się podał, a ja wyrok mam. No tak. A ja wyrok mam, dlatego ale czekam na kasację.
Sądu już nie ma.
No sędu już nie ma, jakaś tam sprawiedliwość jest, ale to tak cieszy mnie, ale tylko trochę. Ale tylko trochę.
Wracając do pani prokurator Wrzosek, pani Żukowska, to jest ta lewica, czyli oni tacy są trochę tak, pisze tak. Problem w tym, że pani prokurator nie jest niezależna, jest mocno zaangażowana, z tym, że po naszej stronie.
Ale ją zjechała Wrzosek, oj, ją zjechała.
Zanim ktoś jeszcze zapisze mnie do swojej partii, uprzedzę, nie jestem po żadnej waszej stronie z życzeniami, by pani poseł nie musiała przekonać się o tym osobiście.
Aż to widać, że to jest taka osoba o dużym poczuciu humoru, ale też i ostrej ironii, bo jej powiedziała, żebyś tylko nie musiała być, że tak powiem, po drugiej stronie mojego biurka.
Jak myślisz, ta sprawa będzie miała jakiś dalszy ciąg, czy to jest tylko jakieś, nie wiem, odwrócenie chwilowe, próba odwrócenia uwagi od tych aresztowań?
Tak, oczywiście myślę,
jeszcze
że
nie aresztowań, ale przeszukań, tak?
O nie, tam już pierwsze zatrzymania poszły, także już tam ktoś...
Wnioski o areszt. Miały być wczoraj, jakoś na razie
cisza, ale będziemy kibicować i będziemy się tu dowiadywać, jak to poszło.
Ziobro, czas do celi, no mamy ten hashtag, tak?
Czas do celi, oczywiście. Ja dzisiaj też rano w naszym tym pierwszym programie, to tam o 6 rano się mniej więcej pojawia. Mówiłem, dlaczego to jest tak ważne, żeby Ziobro wylądował w więzieniu, po oczywiście wyroku sprawiedliwego sądu. Nie jakiegoś takiego sądu, który klepnie wszystko, co powie prokuratura, tylko żeby rozważyć wszystkie za i przeciw i go tam odpowiednio potraktować, że wymierzenie bandytom sprawiedliwości jest kluczowe dla radości i dobrostanu społecznego. Zobaczcie sobie Księgę Przysłów 28, przysłów Salomona. I tam jest jasno, że jeśli uczciwych się straszy sądami, czy zamyka, tak jak mnie próbowali zamknąć za czasu dyktatury pisowskiej, to ludzie się chowają. Strach pada na wszystkich. To pastorzy przyjechali i mówili, przecież to jest efekt mrożący na wszystkich pastorów w Polsce ma paść, żeby nie krytykowali Kościoła katolickiego i nie krytykowali pisowskiej władzy. No to zeznawali jasno. To jest efekt mrożący. Powstrzymać pastora Chojeckiego, żaden inny się nie wychyli. Tak działa właśnie efekt mrożący w państwach komunistycznych, w państwach dyktatury, w państwach totalitarnych, a my szliśmy pod wodzą Jarosława i Ziobry w tym właśnie kierunku. Także wstyd i hańba dla sądów. Co będzie dalej? Zobaczymy. Także dzisiaj się cieszymy, bo druga część tego wersetu to jest, jeśli zamykają bandziorów, a to lud się raduje. Radosnych no, świąt
na razie jeszcze nie zamykają. Tu jeszcze Czarek podsyła nam fragment właśnie z odpowiedzią prokurator Wrzosek. Też ciekawy, bo jeszcze rzucający nowe światło. Wnioski o zabezpieczenie zostały nadane w placówce pocztowej poza przyjętym systemem obiegu korespondencji służbowej, gdyż ich wysyłka w siedzibie prokuratury mokotowskiej zostałaby uniemożliwiona przez prokurator rejonową Warszawa-Mokotów Monikę Laskowską. To ta, co z okna chyba się darła tam na nią wtedy. Czyli dlatego nie została w Warszawie, bo by jej pisiorki uniemożliwiły, wysłała skądinąd, to teraz jest afera teraz za to, tak?
Nie, to jest dęta afera. To kiedy otworzycie teraz jakiś artykuł z wirtualnej Polski, to będziecie mieć tyle głowy, ja też, robią dęte afery, żeby bandziorów z PiSu chronić. Tyle.
Okej, przechodzimy teraz do Warszawy. W sumie tamta też sprawa warszawska, ale tak jak mówiłem we wstępie, prezydent Rafał Trzaskowski nakazał eksmisję sklepu socjalnego. Zobaczcie teraz fragment z konferencji prezesa Fundacji Wolne Miejsce Mikołaja Rykowskiego.
Dla ludzi najuboższych taki sklep socjalny jest ogromną pomocą. Jest miejscem, gdzie mogą zawsze znaleźć wsparcie. Gdzie nie tylko kupią tańsze produkty, bo proszę pamiętać, że sklepy socjalne to nie jest tylko sprzedaż. To są kawiarenki, to są miejsca spotkań człowieka z człowiekiem. Tam są też wolontariusze. Tam też są początki akcji, jak Wigilię Wielkanocy. Tu robimy wszystkie zbiórki. Podczas wojny tutaj była również, przyjmowaliśmy dary i wydawaliśmy. To są miejsca na wszystkie trudne sytuacje. I to są takie centra pomocy. Więc zamykanie takiego punktu jest wręcz barbarzyństwem.
A co mogą ludzie tutaj kupić w tym sklepie? Bo zapewne większość naszych widzów nigdy w takim sklepie nie była. Co oferujecie? Bo po tych o połowę albo nawet 2/3 niższych cenach.
Moi Państwo, sklepy socjalne polegają na tym, że my sami zdobywamy produkty. I to, co mamy, to sprzedajemy, jest na półkach. Ale zawsze jest sklep, zawsze jest jakaś wędlina, zawsze jest nabiał, są też suche produkty jak kasze, mąki, ryże, cukier. Jest też trochę chemii domowej, codziennej. Tak naprawdę wszystko, co potrzeba codziennie ludziom do życia. I jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, że to funkcjonuje w taki sposób, że osoby, które do nas przychodzą, wydają o połowę mniej, a czasami dużo jeszcze mniej. I dzięki temu starczy tym osobom na inne wydatki, czasami na aptekę, czy czasami nawet na przyjemność życia. I co jest bardzo ważne w tej idei, jest to idea niemarnowania żywności. My pozyskujemy te produkty na krótkiej dacie. To znaczy, że tak naprawdę gdybyśmy ich nie pozyskali, to one za kilka dni, za tydzień, za jakiś czas musiałyby być zniszczone, utylizowane. Czyli to byłoby naprawdę ogromne, można powiedzieć, nieekonomiczne działanie, gdzie niszczy się produkty, a z drugiej strony są osoby, które mogłyby z tego skorzystać. My cieszymy się, że połączyliśmy tą ideę. Od razu mówię, że jej nie wymyśliliśmy. Myśmy ją przywieźli z Zachodu. Zachód już dawno prowadził sklepy socjalne. W samym Wiedniu jest 16 sklepów socjalnych. W Niemczech jest prawie 1000. W Polsce jest 7. Tak dla Państwa zrozumienia tego problemu. Chcielibyśmy, żeby ich było przynajmniej tyle, ile miast w Polsce, a czasami takie miasta jak Warszawa kilka. W Katowicach są 2.
Kto jest klientem? Jak można zostać klientem, bo nie każdy z ulicy może wejść i kupić.
Żeby być klientem sklepu socjalnego w mieście, gdzie umowa jest pomiędzy NGO-sem, czyli nami, a miastem, czyli MOPS-y wydają skierowania. My jako fundacja również na podstawie rozmowy, na podstawie takiego tak zwanego wywiadu wydajemy skierowania, a soboty są to dni wolne od skierowań, czyli wyprzedaży, bo my też musimy patrzeć na nasze daty przydatności i osoba każda, która też dba o planetę, dlatego że to jest zasada zero waste, niemarnowania, może robić u nas zakupy. więc jest to przepiękna idea. Mało tego, od razu Państwu powiem, dlaczego to jest różnica między wieloma organizacjami, które rozdają. Dlatego, że tu przywracamy godność osobom, które do nas przychodzą. Każda osoba tutaj nie dostaje z przydziału reklamówki, z nie wiadomo czym, może lubi, może nie lubi. Tutaj każdy jest klientem, dokonuje samodzielnego wyboru, czy chce taki sok, czy cokolwiek innego, co lubi. I to jest naprawdę cudowne i przyznam szczerze, że też...
A poza tym ludzie sami decydują, na co wydają swoje pieniądze, nie są traktowani jako upośledzone
dokładnie, dzieci. To jest raz, a po drugie każda osoba, która kupi choćby za złotówkę, szanuje to i zużyje. W momencie rozdawnictwa bardzo często, wiecie, te produkty też trafiają gdzieś potem do innych śmietników, więc to jest piękna idea. My wiemy, że ona działa na całym świecie zachodnim. W Polsce to jest dobry początek. Cudownie by było, gdyby samorządy pomagały, tak jak to się dzieje w innych miastach i za to bardzo dziękuję wszystkim prezydentom, czy Katowic, czy Tychów, czy Ostrowa Wielkopolskiego, teraz Kalisz, Przemyśl, te wszystkie miasta, gdzie te sklepy są, Wrocław, Legnica i tak dalej. To są miejsca pomocy dla ludzi najbardziej potrzebujących. Powinno być tego jeszcze więcej, a na pewno nie wolno likwidować tych, którzy dzisiaj już funkcjonują, bo tak naprawdę jest to zamykanie ogromnej pomocy dla wielu ludzi, takiej nadziei. My kiedy mówimy o Wielkanocy, o Wigilii, mówimy o tym kilka miesięcy przed świętem, dlatego, żeby dać ludziom nadzieję. Mówimy o tym, że będziemy na was czekać, że wolne miejsce jest. Wiecie, najwięcej depresji, najwięcej samobójstw dla ludzi samotnych to jest właśnie okres świąteczny. To jest moment, kiedy wiedzą, że jest źle i nikt ich nie zaprasza. I sklep socjalny też jest taką flagą, takim miejscem, taką oazą, gdzie ktoś powie, mogę tam pójść. Kiedy założyłem Ministerstwo do Spraw Samotności w zeszłym roku, w październiku, to wiele osób przychodzi tam z takim ogromnym wzruszeniem, mówią, że wreszcie mają dla kogo wstać z łóżka, wyjść z domu. Dla ludzi samotnych naprawdę, moi Państwo, bo ten temat coraz bardziej rozpoznajemy, to jest ogromnie ważne mieć cel w życiu. I spiklerze są takim trochę miejscem, gdzie ludzie się spotykają, gdzie mogą właśnie mieć taki fajny kontakt, nie tylko, wiecie, telewizor czy radio, ale właśnie taki rzeczywisty kontakt z drugim człowiekiem.
Bardzo ważną częścią spiklerza są pracownicy i wolontariusze. Część osób, która tu niesie pomoc, jest pracownikami, część wolontariuszami.
W każdym sklepach naszych pracują pracownicy. Oprócz tego pomagają wolontariusze. Z tego się bardzo cieszymy, bo pracy jest sporo. Ale na tego miejsca chcę powiedzieć Państwu na koniec taka ważna informacja, że dlaczego piję wodę? Bo dzisiaj jest strajk głodowy. Ja jako prezes podjąłem taką decyzję. Moi pracownicy niestety też, akurat ubolewam na tym, wolałbym, żeby tego nie musieli robić, ale ja na pewno będę tutaj w tym sklepie oczekiwał na spotkanie z panem Rafałem Trzaskowskim do skutku. Dlatego, że mamy informację, jakobyśmy od 3 lat byli są w świetnym kontakcie, w stałym kontakcie. Nie jest to prawdą, nie widziałem pana Trzaskowskiego 3 lata. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić pana prezydenta do rozmowy, do tego, żebyśmy usiedli poważnie, porozmawiali, jak ten problem rozwiązać. I strajk głodowy będę kontynuował do momentu takiego spotkania. Także panie prezydencie Trzaskowski, zapraszam serdecznie do rozmowy, a jeżeli pan nie przyjdzie tego czasu, to zdrowych dla pana wesołych świąt.
Witamy po przerwie. Jest już z nami pan prezes Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Witamy pana bardzo serdecznie.
Witamy, dzień dobry z pierwszego dnia strajku głodowego.
No właśnie, niech pan nam powie w takim razie, bo to był materiał z godziny 10, czy coś się zmieniło, czy Rafał Trzaskowski pojawił się?
Nie, do tej pory nie. Cały czas oczekujemy kontaktu z ratuszem. Czy to będzie sam pan Rafał Trzaskowski, czy ktoś z wiceprezydentów. Jesteśmy na to otwarci. Ja postanowiłem tutaj... No, moja załoga do mnie dołączyła. Co prawda nie jestem z tego dumny i zadowolony. Wolałbym sam tutaj głodować, ale jesteśmy zdeterminowani. Może pokażę tutaj, jak to wygląda, żebyście państwo też mieli obraz. Jest kawiarenka w naszym spiklerzu. To nasi pani wolontariusze, tak? Cześć. Walczący o nas, tak? Tak, tak. Takich mamy tu wspaniałych właśnie wolontariuszy i dużych, i małych. I jesteśmy w oczekiwaniu, tu właśnie dużo osób dzwoni do Urzędu Miasta, już jako mieszkańcy, nie tylko jako część fundacji, ale jako ludzie, którzy mówią, to jest nasz sklep. Tutaj dzisiaj rano było kilkaset osób, ogromny tłum ludzi, którzy bronili, chcieli bronić przed komornikiem. Dzięki Bogu ta eksmisja nie doszła do skutku, bo komornik przed z pismem znoszącym tą eksmisję. I oczywiście wiemy, że to jest dobra wiadomość, bo nie odbyła się ona, ale jest to tylko wygrana bitwa. To troszkę jak obrona Kijowa kiedyś, a wojna dalej trwa. I my dzisiaj tym strajkiem głodowym chcemy i protestujemy przeciwko traktowaniu w ten sposób organizacji społecznych, żeby z nimi nie rozmawiać, ale także dajemy kurtkę dla pana Rafała Trzaskowskiego czy dla jego zastępców po to, żeby właśnie usiąść do stołu, porozmawiać, jak uratować takie miejsca, bez względu na to, co w historii, bo tutaj są oskarżenia po obu stronach, to jest niepotrzebne. Tu trzeba starać się usiąść i znaleźć tam nic porozumienia dla tych ludzi właśnie, dla tych wszystkich samotnych osób potrzebujących, najuboższych mieszkańców miasta, bo to jest projekt bardzo, ale to bardzo potrzebny i niebywale dobry społecznie. To zobaczcie, za mną jest kawiarenka, miejsce, gdzie codziennie spotyka się wolontariuszy, gdzie tutaj też są, stąd powstają Wigilie, Wielkanocy osób samotnych. Takie miejsce zamykać, to powiem prawie, że zbrodnia.
A jak pan myśli, dlaczego prezydent Trzaskowski w ogóle chce was eksmitować? Powiedział pan na konferencji, że w Polsce jest 7 takich sklepów w ogóle w całej Polsce. No Warszawa, stolica, duże, bogate miasto. Dlaczego prezydent chce eksmitować? No bo możemy też widzom powiedzieć, jak to funkcjonuje. Tak, prezydent miasto płaci za czynsz, tak, lokalu, wy płacicie za całą resztę, tak,
za pracowników,
za jedzenie i tak dalej, tak, wszystko.
To jest też bardzo prosty mechanizm, który my przywieźliśmy z Austrii, z Wiednia, prawie 4 lata temu. I ten mechanizm polega na tym, że współpraca między samorządem a naszą organizacją, czy jakąkolwiek inną organizacją, polega na tym, że miasto przekazuje lokal, bo takie ma. Jest on oczywiście albo wyremontowany, albo są zwroty kosztów za remont. I utrzymuje go w kontekście jego stałych kosztów eksploatacji, typu prądy, wszystkie inne koszty związane z budynkiem. Również to i oczywiście nie pobiera od nas czynszu. I takie umowy mamy w wszystkich innych miastach. Na dowód tego, że to jakby jesteśmy prawdomówni. My, kiedy otworzyliśmy pierwszy sklep w Katowicach, Warszawa poprosiła nas o otworzenie takiego w Warszawie, więc zgodziliśmy się, dając dokumenty, które już funkcjonowały w Katowicach, konkursowe. I Warszawa nie skorzystała z tego wzorca, a powiedziała, że będzie robić swój model, czyli nie konkursowy. Konkurs oczywiście jest dłuższy, oni tutaj chcieli szybko ten sklep otwierać, a jak ktoś szybko coś robi, to popełnia błędy. No i ten błąd właśnie teraz funkcjonuje, bo lokal został przekazany na podstawie umowy z czynszem, gdzie miałem zapewnienie słowne, że będę z niego zwalniany, że Rada Miejska będzie mnie z niego uwalniać, że wzrost za koszty remontu dostanę w postaci produktów. No nic z tych rzeczy się nie stało. Dzisiaj miasto twierdzi, że jestem im dłużny pieniądze za czynsz w wysokości 4,5 tysiąca miesięcznie. My cały czas stoimy na stanowisku tym, którym byliśmy na początku, że jeśli to jest współpraca, jeśli tu jest logo miasta, jeśli tu jest syrenka, jeśli tutaj pan Trzaskowski, ja może to pokażę, podejdę do takiej tablicy, gdzie mamy wydrukowane informacje, jak pan Trzaskowski się cieszył i chwalił, że ma sklep socjalny w Warszawie, że tutaj pani Aldona Machnowska-Góra jako zastępca była z nami tutaj na otwarciu. Tu są wszystko artykuły pokazujące, mamy sklep socjalny. Tak, jeśli mamy, no to gdzie jest mój partner? Gdzie jest ta osoba, ta strona, która mówi, to jest nasze? Bo jeśli to jest nasze, to jest nasza odpowiedzialność. Bo ja dzisiaj ponosimy wszystkie koszty sami, płacimy sami za energię, za wszystkie koszty związane z budynkiem i jest nam bardzo ciężko. To sklep socjalny to nie jest miejsce zarobku, to jest miejsce pomocy dla ludzi najuboższych. Te ceny są bardzo niskie, maksymalnie do pół ceny rynkowej, a czasami, dzisiaj panie mówiły, że 3 razy taniej jest tutaj niż w innych tradycyjnych sklepach. To powoduje, że no, my bez miasta nie możemy funkcjonować. Zostaliśmy zaproszeni tutaj i okazało się po zaproszeniu, że mamy sami prowadzić tą działalność gospodarczą. To jest też miejsce, tego państwo nie widzicie, ale za mną, za parawanem, zbierają się właśnie produkty, dekoracje, prezenty dla ludzi samotnych na Wielkanoc. To jest miejsce, gdzie spotykają się wolontariusze przed wszelkimi akcjami. Stąd tutaj, jak podczas wojny były wydawki, to są miejsca, takie centra pomocy. To nie jest tylko i wyłącznie sam sklep z nazwy sklep. To jest miejsce, które żyje w sposób niewiarygodny i jest bardzo potrzebne. Co dzisiaj było widać, że wszystkie osoby, które przyszły, powiedziały, nie oddamy naszego spichlerza.
Mikołaj, no dzięki za tę informację na żywo. Pozdrawiamy wszystkich, zarówno członków fundacji, wolontariuszy, jak i też tych, którzy przyszli was wesprzeć. To naprawdę jest fajnie widzieć, jak wy rzeczywiście macie poparcie społeczne. I stąd moje pytanie, no przecież tyle dobra robicie, nie tylko w Warszawie, no ale już zostańmy przy tym, dlaczego prezydent Trzaskowski no, w przededniu świąt takich właśnie, gdzie też dużą akcję, później jeszcze do niej wrócimy, czyli śniadanie wielkanocne, ale także w przededniu wyborów, dlaczego on posuwa się do takiej wojny, takiej decyzji o eksmisji, no dzięki Bogu już to tam zostało jakoś odłożone w czasie, ale czy ty masz jakiś pomysł, dlaczego takie dziwne ruchy? Wczoraj debata przecież walczy o kolejną prezydenturę Warszawy, a tutaj no taki pasztet.
To jest lekceważenie organizacji społecznych, czyli nie traktowanie nas współpartnerstw. Są miasta, ja tutaj podam przykład Katowic, gdzie od wielu lat funkcjonujemy, gdzie nawet powstało pierwsze na świecie Ministerstwo do Spraw Samotności na podstawie właśnie współpracy z miastem, bo przekazano nam piękną kamienicę w centrum. I tutaj w Warszawie jest zupełnie inna sytuacja. To jest wykorzystywanie fundacji, to jest trzymanie, może być, tej organizacji na takiej krótkiej smyczy, czyli albo jesteście grzeczni, nam posłuszni, o nas zawsze dobrze mówicie, to będziecie funkcjonować. A jeśli tak jak w przypadku u nas, my zapytaliśmy albo zaprotestowaliśmy przed tym, że ktoś nie wywiązuje się z umowy i dzisiaj jesteśmy sami. Czy jak to jest możliwe, że od 3 lat prezydent miasta, który dostał tyle pism, jego asystenci SMS-y o prośbę o spotkanie. Ja wysłałem nawet ludzi do pana Trzaskowskiego, którego zna dobrze, których ja też znam, innych prezydentów miast, prosili go o spotkanie, żeby zrobić spotkanie ze mną i powiedział nie, z tym człowiekiem się nigdy nie spotkam. Jeśli ktoś tak podchodzi, to ciężko jakby oczekiwać od takiej osoby takiego myślenia o tym drugim człowieku w jego kłopocie, bo ja wiem, że prezydent największego miasta w Polsce może myśleć, że nie musi dbać o tych najuboższych, bo i tak wygra wybory, bo gdzieś większość ludzi go popiera, ale panie prezydencie, to tak nie działa, to naprawdę... Może pan być tym prezydentem jeszcze wiele lat, ale to historia pokaże, jakimi jesteśmy ludźmi, czy kochamy tego drugiego człowieka, czy potrafimy przystanąć, zatrzymać się nad tym losem tego uboższego. A tutaj korzystają z dostępu ci właśnie biedniejsi, ci ubożsi, ci słabsi. I to jest bardzo ważne. A po co to, że pan Trzaskowski nas traktuje w taki sposób, no nas lekceważy. Ale ta sytuacja jest dzisiaj... I myślę, że następne dni pokażą, że to nie jest dobra taktyka, bo to, co dzisiaj się działo, przerosło moje wyobrażenia. Ja myślałem, że przyjdzie parę osób. Oczywiście wiedziałem, że mamy tutaj wielu klientów, przyjaciół, ale tutaj był tłum nie do wejścia do tego sklepu. Także tutaj znam szczerze, że w obliczu i świąt wielkanocnych za kilka dni i za później wyborów, no myślę, że to jest ruch pana prezydenta nie do końca właściwy. Na pewno jest to wycofanie komornika, pewnie nastąpiła refleksja, ale my dzisiaj tym strachem głodowym chcemy powiedzieć panie prezydencie, my nie odpuścimy. Choćbym tutaj miał być i święta i kto wie jak długo, to stąd nie wyjedziemy. Będziemy tu głodować, ja i cała moja załoga. Nie chcę ich tu pokazywać, żeby ich tutaj, wiecie, nie traktować jak pokazywanych ludzi, ale moi pracownicy są bardzo też zdeterminowani. My naprawdę tu codziennie rozmawiamy z ludźmi o ich problemach życiowych, którzy się wygadują. To jest ich miejsce, ich wolne miejsce i tego nie oddamy.
Mikołaj, to jeszcze taka podsumowanie, że przecież tu nie chodzi o jakieś milionowe dotacje, jak nie wiadomo co. Powiedziałeś 4,5 tysiąca miesięcznie, czyli Warszawy, wielkiego miasta, prezydenta Trzaskowskiego nie stać na tego typu pomoc, która jest przez was zwielokrotniona, bo to jest, gdybyście wy brali na swoją działalność, daj nam pieniądze 4,5 tysiąca, to ja bym was nie popierał, ale wy mówicie, pomóżcie nam, my dołożymy daleko więcej pieniędzy, dużo więcej pieniędzy, dużo więcej serca, dużo więcej swojego życia, potu i tak dalej i będzie setki osób z tego miało korzyść i on daje na jakieś nie wiadomo co, a tu wam nie chce dać wziąć udziału w tym przedsięwzięciu za 4,5 tysiąca z budżetu stolicy wielomilionowej?
To brzmi totalnie niewiarygodnie. Ja sobie z tego zdaję sprawę, też zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że nie potrafimy porozumieć się na tak niskim poziomie pomocy. Zaznaczam, to jest stosunku do tej idei, która jest bardzo przecież potrzebna. Właśnie tu przed chwilą, tutaj kolejni klienci, klientki przychodzą i kupują. Była dzisiaj jedna pani, mówiła, że ma 2000 emerytury i 1000 wydaje na mieszkalne jakieś tam koszty. Zdaje tylko 1000 zł i dzięki temu spicherzowi ona godnie żyje, więc to jest naprawdę bardzo ważne i chciałem, żeby ten apel doszedł do ratusza, do pana Trzaskowskiego, do jego zastępców, My nie prosimy dla nas, my prosimy, żeby ten sklep funkcjonował. My nie chcemy dotacji, fundacja nie potrzebuje wsparcia od pana prezydenta. My chcemy nie mieć kosztów, czyli ta część, która jest po stronie miasta, powinna być według umowy, według tych wszystkich umów w innych miastach. My nie chcemy też nas traktowali, Warszawie, gdyby chcieli coś innego. Pani Aldona Machnowska-Góra, zastępca prezydenta, powiedziała, bo pan Rykowski Mikołaj chce nam ustawić Warszawę, wszystkie fundacje płacą czynsz, a on nie chce. Ale nikt nie ma sklepu socjalnego. My w sklepach socjalnych nie płacimy czynszu. Na tym polega ta idea. Gdyby było inaczej, nie byłoby szylu do miasta. Nie byłoby szumu z otwarcia, że my otwieramy. Gdybym otworzył sam, no to musiałbym sam się o to troszczyć. Ale tak nie było, pani prezydent, więc prosimy o to, żeby to zostało zweryfikowane. A przed nami za 4 dni, za 3 dni już, Wielkanoc. Śniadanie wielkanocne. My w związku z tym, że prezydent nas nie wspiera w sklepie, stworzył konflikt, to dzisiaj nie współpracujemy też na wydarzeniach świątecznych. Wigilię Wielkanocy dla osób samotnych od kilku lat sami finansujemy. Już nie mówiąc o jedzeniu, które jakby no zawsze to jest po naszej stronie, ale także również wynajem hali. W żadnym mieście w Polsce nie płacimy za wynajem obiektu na świąteczne wydarzenie, a w Warszawie musimy i przed nami jest, muszę do jutra zapłacić do 17 godziny ponad 60 tysięcy za wynajem hali netto, to jest 80 tysięcy złotych i niestety nie mamy takiej kwoty. Ja oczywiście wierzę w Boga i wierzę w cuda i wiem, że to jest możliwe, że to się stanie, dlatego że no, ci ludzie zasługują na to, żeby mieli gdzie przyjść w niedzielę wielkanocną, żeby o 9 rano, kiedy zjawią się pod Kaloną Expo, nie było napisu nie ma śniadania, ale było witamy, otwieramy drzwi, zapraszamy was serdecznie, abyśmy razem usiedli do stołu, złożyli sobie życzenia, zjedli posiłek. Też serdecznie zapraszam pana Rafała Trzaskowskiego na to wydarzenie jako prezydenta miasta, aby usiadł ze swoimi najuboższymi i samotnymi mieszkańcami. Może to też będzie czas właśnie pojednania, porozmawiania, no pogodzenia się, bo święta też są o takich właśnie rzeczy.
No, mamy wielką nadzieję, że ten apel dotrze do władz Warszawy, do prezydenta Trzaskowskiego. I na koniec jeszcze chciałem cię zapytać, jakie masz takie no, przesłanie, marzenie, jeśli chodzi o ten najbliższy czas, kiedy to jest kolejna taka no, wielka mobilizacja dla Fundacji Wolne Miejsce, gdzie wielu i wolontariuszy, i pracowników, i gości przywita tysiące ludzi, bo z tego, co wiem, no to w Katowicach, gdzie najlepiej funkcjonujecie, tam władze miasta są wam bardzo przychylne i ta współpraca się świetnie rozwija, planujecie na kilka tysięcy ludzi. To jeszcze, żeby dotarło do każdego, kto nas słucha. Śniadanie na kilka tysięcy ludzi, nie gdzieś przed Wielkanocą, tylko w samą Wielkanoc ci ludzie się poświęcą. W Warszawie też zdaje się, no Hala Expo to rozumiem, że też chyba kilka tysięcy ludzi. Jakie masz takie przesłanie na ten rok dla tych, których zapraszacie?
Przede wszystkim tak, w każdym mieście w zależności od wielkości to jest kilka tysięcy osób. Naszą około 4000 było na Wigilii, więc spodziewamy się podobnej ilości. I co jest bardzo, oczywiście są mniejsze miasta jak Kołobrzeg, Olsztyn, tam skala jest inna, ale wszędzie tam przyjmujemy dokładnie w dzień świąteczny wszystkie osoby samotne potrzebujące. I co jest bardzo ważne w tym dniu, moje przesłanie jest takie samo, jak teraz mówię tutaj w Warszawie. To jest czas świąteczny, być może to jest czas właśnie pogodzenia się z kimś, być może to jest czas wybaczenia komuś, może też sobie czasami. To jest czas, kiedy możemy zauważyć tego drugiego, bliźniego. Jest w Ewangelii napisane, że jak było pomówione, kiedy byłem głodny, nakarmiłeś mnie, kiedy mi się pić chciał, kiedy byłem chory, odwiedziłeś mnie w szpitalu. To są ważne momenty, bo mówimy sobie, a kiedy to było, ale właśnie to jest ten czas, kiedy zauważamy tego drugiego człowieka i pochylamy się nad jego losem. Tutaj przed chwilą pastorze powiedziałeś poświęcenie. Ja bym tego aż tak nie nazwał, bo po latach my się nawet uzależniliśmy od takich właśnie bycia z ludźmi w tych trudnych momentach. W zeszłym roku byliśmy w Turcji po czyszczeniu ziemi. Ten czas wspominam bardzo mocno, kiedy karmiliśmy ludzi naprawdę głodnych. Kiedy jest się z osobami najbardziej potrzebującymi, to czujemy, że to jest taki trochę, jakbyśmy byli ręką Pana Boga, jakbyśmy byli tymi, którzy są posłani i to nas niesie. To daje nam siłę, i to daje nam radość, pomimo nawet takich trudności jak dzisiaj. Chociaż na końcu tej trudności już dzisiaj poszło dobrze, że komornik odstąpił, a ja wierzę, bo jestem człowiekiem wierzącym, że Pan Bóg ma plan co dalej. On nigdy się nie myli co do czasu, co do wydarzenia. Ja wiem, że ten czas jest właściwy i moje przesłanie na te święta jest takie, abyśmy mieli nadzieję, Tak jak mamy, tak jak po ukrzyżowaniu Pana Jezusa ludzie stracili nadzieję, ale odzyskali ją po Jego zmartwychwstaniu. My już wiemy, nie żyjemy w tamtych czasach, nie żyjemy w czasie, kiedy Pan Jezus jest tylko w grobie, żyjemy w czasie już po zmartwychwstaniu i korzystajmy z Jego łaski i z tej nadziei.
Amen. No, dziękuję Ci bardzo za piękne życzenia, wzruszające. No cóż powiedzieć, będziemy z Wami w telewizji Idź Pod Prąd, wśród naszych widzów. Macie też stałych przyjaciół. Będziemy tę sprawę pilotować. Oczywiście zachęcamy wszystkich do włączania się w akcję. Tam, gdzie jesteście w swoich miastach, możecie też pisać do Fundacji Wolne Miejsce, jeśli byście chcieli w przyszłym roku zorganizować coś podobnego. My na Lubelszczyźnie też będziemy myśleć o tych sklepach socjalnych, bo naprawdę ja byłem w Katowicach w jednym z tych sklepów, to sam Mikołaj mnie oprowadzałeś, także też wzruszające przeżycie. Chciałbym, żeby takie miejsca, ludzie samotni, biedni, którzy naprawdę, no tak jak powiedziałeś, mają 2000 emerytury, połowa na mieszkanie i co robić z tym 1000 złotych? Jak za dużo by umrzeć, tak? Czekaj, za mało by żyć. Chyba jakoś tak, nie? No i wy wychodzicie z konkretną ofertą. Za 1/3, za połowę.
Tak.
Kupisz tak, naprawdę ludziom, pełnowartościowy towar, no.
Pomagamy ludziom, ale to też nie tylko o cenę chodzi, bo od razu powiem, że przywracamy godność. Zwróćcie uwagę, że tutaj każda osoba, która do nas przychodzi, jest klientem, tak jak tutaj pani za mną wybiera, decyduje, co kupi. To nie jest, wiecie, rozdawnictwo, ktoś dostaje siatkę czegoś, czego może nawet nie lubić, nie jeść. Tutaj naprawdę jest to bardzo traktowani, są wszystkie osoby z ogromną szacunkiem i godnością. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam was serdecznie. Dalej będziemy w Warszawie. Oby ten strajk głodowy, ja mówię, to nazywam też postem, żeby tak potraktować to, że to nie tylko strajk, ja poszczę przed Wielkanocą, przed wierzę dobrymi rozwiązaniami, nie tylko na Warszawie, dla całego kraju.
Jeszcze raz pozdrawiam twoich pracowników i wolontariuszy, bo ci ludzie dają, tak jak powiedziałeś, nie tylko ten sama idea, że mogą sobie ludzie samotni, potrzebujący kupić, ale dają swój uśmiech, dobre serce, tak, życzliwość, pomoc, czas, wypić kawę ze znajomą panią, która jest stałą klientką. To wszystko widziałem na własne oczy. Bardzo wam dziękuję za taką służbę i mam nadzieję, że Bóg też pozwoli, że będziemy w innych miejscach widzieć rozwój właśnie tej służby, waszej fundacji, a no, mam nadzieję, że ludzie dopiszą na Wielkanoc, że będzie wspaniała atmosfera, ty jesteś człowiekiem o gorącym sercu, tam masz już wielu też pomocników, że ta atmosfera takiego służenia ludziom, wdzięczności Bogu, nadziei, że rzeczywiście dacie wielu ludziom, którzy może jej nie mają, tej nadziei, to wy im ją dacie przez, tak jak powiedziałeś, no, bycie messengerami, ambasadorami Boga. Dzięki.
Mogę tylko do tego powiedzieć amen, pastorze. Dziękuję serdecznie.
Amen. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Mamy wasze głosy odnośnie tej sprawy. Mariusz Borucki, Trzaskowski zawsze był dupkiem, ale żeby tak głupio i wrednie zrobić, i to jeszcze przed wyborami, to jest jak strzał w kolano. Czy to tylko głupota?
No, może tam...
Też Ewa, wysłuchajcie dwóch stron. Nie wydaje mi się, że Trzaskowski zamyka bez powodu.
No tak, no mówił Mikołaj o tym, że była umowa taka ze względu na tryb, żeby to szybciej zrobić, gdzie była forma ustna, że miasto będzie ten czynsz umarzać, a potem no, zapomnieli o tej umowie i mówią płaćcie. No a Mikołaj mówi, no nie, bo we wszystkich miastach taki jest model działania tych sklepów socjalnych, że jeśli jest logo miasta, no to miasto coś robi, a nie, że chce się wozić na,
w tym mieście,
na
tak?
cudze i pracy. Nie?
Na każdej Biedronce mieli na przykład logo.
Także tu myślę, że jednak to jest jakaś zapiekłość. Tu trochę o tym mówił o tym Mikołaj, że tu jakieś takie sygnały, że z tym człowiekiem nie chce współpracować. To nie jest prywatny folwark. To jest prezydent Trzaskowski, jest reprezentantem obywateli. Jeśli by zrobić referendum, to myślę, że obywatele by stanęli po stronie Mikołaja, ale to nie w tym rzecz. Myślę, że to jest myślał pewnie, czy ktoś z magistratu, bo może nie sam Trzaskowski bezpośrednio tu jest jakąś sprężyną, że to tam jakaś mała fundacja, to nic tam...
Przecież oni tam rozdają miliony na te różne fundacje.
No to właśnie mówię, no ludzie, sama Warszawa, nie? Co to jest? W ogóle o co ten spór, nie? Ludzie robią tyle dobrego, to naprawdę jest fajna inicjatywa. No Trzaskowski się chwali, że jest taki do ludzi i tak dalej, no a tu taki pasztet, no naprawdę wstyd, naprawdę wstyd i PR-owców on powinien już wyrzucić, bo to mu powinien powiedzieć, nie idź w tę stronę, nie idź w tak głupi konflikt.
Przechodzimy, wracamy do tematu generała Gromadzińskiego. Coś troszeczkę się dzieje. Mamy na przykład wpis Marysza Błaszczaka, byłego szefa MON-u. Sposób odwołania generała Gromadzińskiego, który pozostawił ogromne pole do spekulacji i komunikacji w tej sprawie przez MON, przynoszą Polsce wstyd w wojskowym środowisku międzynarodowym. Jeśli podejmuje się decyzje, które wywołują trzęsienie ziemi, trzeba precyzyjnie wyjaśnić, o co chodzi. Tu chodzi o wiarygodność Polski wobec sojuszników. Jeśli zarzuty wobec generała Gromadzińskiego są poważne, opinia publiczna powinna poznać szczegóły. Minister Kosiniak-Kamysz całkowicie utracił kontrolę nad resortem na rzecz neo-SKW i emerytowanych generałów. I to w momencie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna. No mówi to polityk PiS. To powinniśmy czytać na wspak, tak? Ale może nie zawsze. Nie no. Mamy też jeszcze kolejne informacje.
Z pierwszą
informacje częścią,
no zgadzam się, mimo że to Błaszczak, że jeśli te zarzuty są ciężkie, no to one powinny być pokazane. Ja wiem, że są różne tajemnice, że może jakiś interes państwa, interes kontraktów tamtego, śmego i tak dalej. No to wtedy albo trzeba było się powstrzymać z tak spektakularnym odwołaniem i zrobić to bardziej po cichu, ale jeśli robi się to w sposób spektakularny,
to trzeba powiedzieć, o co chodzi.
To trzeba powiedzieć, o co chodzi. Podobny postulat mówiliśmy, kiedy do Zbyszka zapukała prokuratura. To rzeczywiście jest gruba sprawa i od razu powinno być. Za to i za to są już poszlaki, są pierwsze dowody, szukamy następnych dowodów. No i to rzeczywiście pani Marzena Kowalska, prokurator Marzena Kowalska podała to. Chodzi o nieprawidłowości w trwonieniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Już tam zatrzymana jest jakaś pani tam dyrektor.
Już Pukulu, jest doprowadzona.
Pukulu zresztą,
już
żeby nie było. No to bardzo, bardzo pobożna uczelnia. Mają niezłych, mają absolwentów.
Tam więcej tych pobożnych było. Tutaj no, też ciekawe też są głosy odnośnie jeszcze generała, na przykład czytam w Onecie, że zanim generał w styczniu ubiegłego roku trafił do Strasburga, czyli tam na ten Eurokorpus, przeszedł pełną procedurę sprawdzającą przez służby i został upoważniony do dostępu do informacji o najwyższych klauzulach tajności w Polsce i w NATO. Zobacz, jaka nazwa. Cosmic Top Secret.
Wow.
Kosmiczne. No inni tam mówią na przykład, być może to stanowisko w Strasburgu to jest taka bardzo renomowana funkcja i ktoś w Polsce może chce go zamienić i o to chodzi. No, są właśnie, tak jak powiedziałeś, są niejasności, no to są różne teraz teorie spiskowe, podejrzenia.
Jeśli szybko nie pojawią się konkrety...
No to już minęło, to już druga doba chyba minęła, no to, tak? To już troszeczkę
no to trwa. Myślę, że tu przed świętami, no czy dziś, jutro ma czas SKW, no bo inaczej to jest jakaś naprawdę no, dziwna czy brzydka sprawa. Albo konkrety, że to są zarzuty z tego i z tego paragrafu, a nie, że musimy się... My znamy te plotki, jakie są, ale chcemy... Czyli wiecie, jeśli już plotka krąży do takich ludzi jak do nas...
Ale to są różne plotki, nie? Jedni mówią takie, niśmaki, konkretów jest
mało. To myślę,
nie?
Że tutaj tam interes państwa już nie ucierpi. Niech SKW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, niech potwierdzi. O co chodzi? To jest, myślę, dzisiaj dla prestiżu wojska, dla prestiżu też ministerstwa pana Kosiniaka-Kamysza, prestiżowa sprawa, żeby szybko podać konkrety, bo inaczej no, Błaszczak będzie na tym jechał i narracja tu akurat, no, że tak powiem, nie powiemy, że to ktoś robi zasłonę dymną, tu rzeczywiście nie ma na razie konkretów, także żądamy konkretów, dlaczego tak się stało.
No i to jest też ważne, to coś mówi, to nie jest byle generał, on od zera tą 18. dywizję
Każdy generał nie
tworzył.
Jest byle generał,
no tak, ale to nie jest w sensie, że rzeczywiście ma...
Chyba, że to chodzi...
Ma zasługi, tak, organizacyjne, ciężkie...
generała kapelana katolickiego, no to można powiedzieć,
albo
byle
tych,
generał,
mają, te, wiesz, te,
nie ma wspólnego z
dyplomy z NBA. Wracając do tematów właśnie NBA-ów, PGE Dystrybucja Zamość, oddział w Zamościu.
Ale jednak zaczęli... doszliśmy do tego, że w 2022 roku ten Bielecki ustąpił miejsca Moskalowi.
A na początku właśnie nie, że Moskalowi, tam chyba Moskal w końcu wylądował, ale tam początkowo miał być jakiś Sprawka, coś tam.
Sprawka też ustąpił, no, no tak, no to wiadomo, cały...
Poustępowało, no ale teraz co się dzieje?
Zobaczcie, jakie tam ten Moskal musiał mieć mocne plecy, czy może całą posturę, czy jeszcze jakiś inny tam, że on...
Brodę może.
Może...
Bokobrody,
ale nie, no to do Salcesona, do brody Salcesona, wiecie, takiego jak
ten... obok ozdoba tomu... też ma taką ozdobę właśnie.
Oni chyba oszczędzają na żilet. I dlatego takie nie wiem, kozie może, brudkie jakieś,
może takie mają okrągłe,
mamucie,
że tak
no,
powiem,
nie wiem.
Też twarze im na przykład jakiś PR-owiec doradził, że musicie sobie zapuścić tu brodę, żeby coś się
lepiej
działo.
Wyglądać.
Nie no, wiem, schować, czy lepiej czy... inaczej może.
No może lepiej schować.
Bo lepiej to też no. Tak nie powiedziałbym, ale dobra, ale tyle tytułem tam śmiechów, żartów. Co się dzieje? Zobacz tak, nowa władza rządzi już gdzieś jakoś od początku roku, od końca zeszłego, nie? Jeszcze przed świętami. No i teraz co się tu dzieje? Jerzy Bielecki na stanowisko dyrektora oddziału PGE Dystrybucja w Zamościu, czyli całego okręgu, został powołany 28 lutego. No to jest paręnaście dni temu.
No tak. No
bez konkursu otrzymał kontrakt menadżerski, na podstawie którego miał otrzymywać wynagrodzenie wynoszące ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie. A jego rozwiązanie skutkować miało 12-miesięczną sowitą odprawą.
Czyli to, co możemy tak zero przesunąć... 360 tysięcy miał dostać. O tak, o, za friko.
360 tysięcy.
No to niezły kontrakcik dostali. To zobaczcie, no to się dzieje teraz.
W lutym, jeszcze... koniec lutego.
A, no to teraz, no bo to mamy marzec, nie?
No tak. No. No i teraz publikacja o nominacji Jerzego Bielskiego trafiła na biurko Donalda Tuska. Jeszcze tego samego dnia właściciel...
Tusk musiał się wnerwić.
PGE Dystrybucja, Polska Grupa Energetyczna wydała komunikat o planowanych dymisjach. 28 lutego
odwołany został.
Czyli
mają jeszcze pisowskich kretów. No chyba Tusk to nie jest na tyle, że tak powiem, no niezorientowany, żeby po tych nominacjach doskonale wiedzieć, kogo on tam jeszcze miał. Mam nadzieję, że już nie są pracownikami. No,
tego samego dnia, 28 lutego, odwołany został cały zarząd i komisja nadzorcza spółki.
Mów mi, wuju, noż to właśnie o tym myślałem. Od razu na zbity pysk wszystkich tych, którzy w ten sposób te złogi pisowskie utrzymują przy władzy, a najważniejsze przy kasiorze.
W ciągu 3 minut wypowiedzenia otrzymało mailem 12 osób.
No
i tu ciekawy...
A mówią niektórzy, jeszcze wczorajśmy dyskutowali, czy Tusk to tak na poważnie wypieprzy tych dziadów.
Poważnie całkiem nie wypieprzył, bo to zaraz czekaj.
No nie, no na razie tych 12 czy ilu na poważnie wypieprzył.
Ciekawy jest ten fragment. Pan Bielecki został zaproszony do siedziby spółki w Lublinie. To tam koło Stadionu Motoru, nie? Przyjechał spodziewając się sympatycznej rozmowy dotyczącej nowych obowiązków dyrektorskich. Kiedy usłyszał, że straci stołek, był totalnie zaskoczony. Nic nie mówił. Siedział wbity w fotel.
No.
Po kilku chwilach próbował jednak walczyć, ale ostatecznie zgodził się na zaproponowane mu twarde warunki. Najważniejsze, że nie otrzyma odprawy za 15 dni przepracowane na dyrektorskim stołku. Byłoby to przecież głęboko niemoralne.
Ciekawe,
tak
czy dostał za te 15 dni 15 tysięcy? Zobacz, normalny człowiek to musi naprawdę ciężko pracować i nie 15 dni na 15 tysięcy.
No raczej.
Raczej. No ty jako pracownik wyższej uczelni z doktoratem...
Parę miesięcy.
To parę miesięcy byś musiał, 3 miesiące, czy jakoś tak, nie? A on za 15 dni, czy też nie może dostanie za cały miesiąc 30?
Nie wiem.
No.
Ale słuchaj, no, ale w zamian Bielecki mógł wrócić, no bo tam jak się zgodził na to, mógł wrócić na poprzednie stanowisko, czyli funkcję szeregowego dyrektora do spraw sieci, gdzie odpowiadać miał za konserwację oświetlenia wzdłuż głównych dróg.
Czyli wymiana żarówek.
Będzie zarabiał tyle, co przed awansem, czyli 10 tysięcy. No bo tak on w tym uważam... PGE był już wcześniej, właśnie jak tam rok temu zrezygnował, to go tam od razu w tym PGE ulokowali.
No to dostał już, no, że tak powiem, od razu takie otarcie łez, czy nagrodę za no, tutaj ten ślubny kobierzec.
No i teraz z końcem lutego.
Tak jak Gosek by powiedział, wszystko skończyło się happy endem. Był ślub czy nie?
No nie wiem, czy
mówię
był
tego Moskala.
Nie mam pojęcia.
Bo zapadł się pod ziemię, ale potem wychynął?
Była potem sesja
górników,
zdjęciowa.
Górników
tam
w Bogdance zapytać.
Była sesja zdjęciowa w Bogdance.
Tam zresztą też chyba wywalili ten
ale ty, ale właśnie nadzorczą. Tak sobie myślę jeszcze, jak on został zatrudniony 28 lutego, a ten rok był przestępczy chyba, nie?
No to
czyli jeden dzień jeszcze mu leci z poprzedniego
miesiąca.
Poprzednie
8 lat to były lata przestępcze. Teraz jest Prawo i Sprawiedliwość.
Ten jest tak, dzieli się przez 4, nie dzieli się przez 400. Jest przestępny. I w takim razie jeszcze nie wiem, czy nie dostanie za luty jakiejś kasiorki.
Może tak być.
No bo jeden dzień jeszcze w lutym.
No ale dobra, no to wiesz, widać, że zbladł ze strachu.
Wcisnęło go w fotel.
No, nie będziemy tam już myśleć dlaczego i tak dalej, to jego sprawa, niech tam się tłumaczy przed swoimi, ale na pewno to było coś takiego, że tak został wyniesiony na szczyt.
I dostał kopa w dupę.
Dokładnie. To jest najcięższy przypadek.
Ale najbardziej cieszy.
No, uczciwych ludzi.
Ale nie wszystkich, zobacz. Rafał Karkosz. Tusk wywalił pisowców ze spółek Skarbu Państwa i wsadzi swoich ludzi.
Naprawdę, to rozumiem ten głos i najlepiej było, żeby tych takich bardzo, bardzo wysokopłatnych, a często niepotrzebnych miejsc w administracji czy w tych spółkach Skarbu Państwa było jak najmniej. Jestem za tym. Ale wiem, że nie wszystko dzisiaj da się załatwić. Nie? Dlatego to, co się da załatwić, Tuska wynajęliśmy, żeby zwalczył bandę pisowską. Odcięcie od koryta, od pieniędzy jest jedną z części tej umowy. Także robi swoje.
No, gdzieś tam już może próbują przywracać ten system konkursowy, tak jak było na przykład na stanowisko tego prokuratora generalnego, nie?
No i był konkurs.
Ogłosili konkurs, coś, no... Wiadomo, że zawsze można też zrobić jakieś tam oszustwa przy takim konkursie, nie? Ale jakby na takie
Ale
stanowiska
tak,
były takie konkursy.
Konkurs był otwarty, panie prokurator Ewa Wrzosek, pan Korneluk, nie? Czyli tu była taka no, silna obsada.
Chcieli wygrał, coś zaprezentować. Tam.
Wygrał pan Korneluk i jak widać przecież on nadzoruje też panią prokurator Marzenę
Kowalską. No i do Ziobry też weszli.
I też dobrze sobie radzi.
Na plusy.
Zbiera plusy. A PiS przygotowuje się na program, kolejny program socjalny.
Cela Plus tym razem. Tak już
dokładnie.
Chodzi na Twitterze.
Już, ja już też dawno jeszcze chcesz, o tym mówiłem.
A wiem właśnie, chcesz przed świętami jeszcze doszły mnie tutaj słuchy, jakieś przesłanie takie świąteczno, nie noworoczne, ale...
Ale ja jeszcze tak do końca nie wiem, czy jeszcze się jutro nie przesłamy, nie?
To nie wiem, no to decyduj. No to o księdzu Blachnickim coś podobno chciałeś powiedzieć.
A to nie, to księdzu Blachnickim to ja wam nagram do jajeczka, to spokojnie.
Czyli jeszcze nie.
To,
dobrze.
To, no nie dzisiaj, nie?
No to nie.
Wczoraj, jeśli już tak mnie wywołałeś do tablicy, to wczoraj mieliśmy fajny program. Takie dwie gorliwe katoliczki. Jedna to jeszcze do niedawna, jak to się mówi, parę tygodni temu, można tak powiedzieć, jeszcze była no, gorliwą katoliczką w takim procesie obudzenia. Program Którędy do Nieba. Tam o świętach, o postach i tak dalej, ale o podstawowych różnicach pomiędzy biblijną, chrześcijańską nauką, a tym, co zrobiła hierarchia biskupów i papieży katolickich z tym, co Jezus nam objawił i co dla nas zrobił, co świętujemy w czasie zmartwychwstania. Także zobaczcie sobie ten program. To jest, jeśli już takie rekolekcje z naszej strony. Jeden z naszych przyjaciół tu powiedział, bo tam mówiliśmy o różnicy, jak rozumieją Jezusa i zmartwychwstanie katolicy, a jak ono jest opisane w Biblii, jak rozumieją protestanci, którzy opierają się tylko na Biblii, a nie na kucypałach, jakichś tam wymysłach teologów czy biskupów, hierarchów. No i my mówimy, że Jezus jest Zbawicielem. Ratownikiem, bo Zbawiciel to jest takie świeckie słowo, to nie jest takie słowo, wiecie, religijne, tylko to jest ratownik, nie? Ty czekaj, ty jesteś ratownikiem? Czy tylko twoja siostra? Ty też jesteś ratownikiem wodnym. No to co, jakie jest zadanie ratownika? Możesz to opisać?
Utopić.
Najpierw trzeba podtopić niekiedy, no ale jakie jest to docelowe zadanie ratownika?
No, może uratować?
No ale jak konkretnie uratować?
To wyciągnąć go.
Wyciągnąć, nie? Z wody na brzeg, nie? To, czy tam do łódki jakiejś. To jest podstawowe zadanie ratownika. No i tak chrześcijanie rozumieją, tak Biblia opisuje, że Jezus jest naszym ratownikiem, czyli wyciąga nas z niebezpieczeństwa, z topieli, można powiedzieć, z zagrożenia i przenosi nas na suchy ląd, przenosi nas w bezpieczne miejsce, gdzie On jest już naszym pasterzem na całą wieczność. Nie? I to więcej możecie sobie tam... A co robi, jaką wizję tego zbawienia Jezusa ma Kościół katolicki. I tu Leszek, nasz widz, pozdrawiamy, Leszek Strzałkowski powiedział ładnie, że my rozumiemy Jezusa jako ratownika, a katolicyzm, nauka katolicka rozumie jako instruktora pływania. Czyli według nich to Jezus tylko stoi i tam z nieba pokrzykuje: Janek, mocniej, mocniej, staraj się, może dopłyniesz. Janek, lewą ręką, teraz nie pieskiem, żabką za tego, może się uratujesz. No tak, rozumiecie, że to jest całkowicie inna, to instruktor pływacki, a ratownik to są dwie różne rzeczywistości. Dlatego mówimy, że katolicyzm wierzy w innego Jezusa. No to już tak obrazowo.
No też jak ktoś się tak topi, no to ten instruktor pływacki może mu już nie do końca
coś pomóc, dlatego
nie?
Przecież mówię, że katolicyzm to jest ogłupianie ludzi. Kazanie mówiłem, jak katolicka religia, ale ogólnie religia, jak odciąga ludzi od Boga. I odciąga od zbawienia. Katolicyzm zamyka ludziom drogę do zbawienia. No, warto, żeby jak już tyle dobrych wiadomości do Polaków dociera, to żeby i ta najważniejsza dotarła.
To z tym przesłaniem się będziemy z wami żegnać z ogłoszeń. Od wczoraj do 3 kwietnia w naszym sklepie obowiązuje rabat 15% na wybrane książki. sklep.idzpodprąd.pl chyba taki jest adres. Dobrze ja mówię? Nie mamy na razie. Okej, okay. Przypominamy także o 1,5%.
Procenta, niestety, 1,5%.
Ja mam napisane 1,5%. Podatku dochodowego
nie, czekaj,
można
przekazać się znowu
na
pomyliło.
Fundację
1,5%. To tak jak 1%.
No.
To tak sobie trzeba wbić do głowy.
Trzeba KRS się, podać.
Czy 1,5, czy tego, to jest tak jak 1%.
No to już tam korepetycje z języka polskiego kiedy indziej. 400-456-259 to jest numer KRS-u. Widzicie go na grafice. Co jeszcze dzisiaj? O 15 wieczorek przy mikrofonie podcast Polityka jest kobietą.
Bo na A się kończy.
Nie wiem właśnie.
Chyba tak.
O to chodzi.
Chyba. Dogrywka, chyba o to chodzi.
A 18 dogrywka to też jest kobieta w takim razie.
Dogrywka.
Też jest A. Afryka.
Dzika.
To dwie kobiety.
Chałupy.
To mężczyzna. Bo na Y chyba.
Ale tu.
To Yeti.
Welcome. I kogo?
Come,
kogo chałupy? E. Tu. Ksiądz Olszewski. To tam pewnie znate.
A Salceson przez N, to mężczyzna.
Salceson, no to jest francuska, trzeba czytać.
Ale to on, to też będzie kobieta, czyli
takie
nie?
Nosowe, Salceson.
Dobra, 18, czyli dogrywka jest kobietą o 18. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 536 813 435 i jeszcze wsparcie.
No właśnie, gitary, jak właśnie. Gitary.
730, a marzec już
liczy
się.
730, no to... No,
28
tak powiem,
marca dzisiaj jest, także brakuje jeszcze ile? 270, tak? Do
ale,
1000.
Oczywiście chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej naszych widzów, którym się podoba to, co robimy, w taki sposób, że aż chcą nas wesprzeć. Dziękuję tym, którzy nam tam kawy stawiają i tak dalej. Ale my będziemy robić to, co trzeba robić swoje, niezależnie ile pieniędzy od was dostaniemy. I to wiecie, bo takśmy zaczynali, tak możemy w każdej chwili przejść, jakby trzeba było. Możemy też nadawać z zagranicy, za czasu reżimu pisowskiego. Już się do tego szykowałem, już mieliśmy partnerów przygotowanych do otwarcia oddziału telewizji za granicą. Niebawem zresztą wam o tym więcej powiemy, bo oni się tak zachęcili, że chcą za granicą właśnie taką telewizję, troszeczkę inspirowaną naszą, założyć. Będę was o tym informował.
Także tym akcentem kończymy nasz dzisiejszy program. Żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie. To mój syn, tak a propos, bo jak wiecie, pastor, no to powinien mieć żonę, powinien być jej wierny.
Nie w celibacie jakoś lepiej?
No nie, właśnie nie, bo Jezus nakazał, żeby właśnie pastor, biskup miał żonę, żeby jej był wierny przez całe życie i żeby miał dobrze wychowane dzieci.
Ale Kościół podniósł te wymagania.
No i wiemy, co się dzieje. Salceson lata gdzieś się tam po hotelach za ukradzione nam pieniądze. To jest właśnie wasz. No, mam nadzieję, że już nie wasz. No.
Tak czy siak życzymy wesołych świąt i do zobaczenia się z państwem. Dziękujemy za uwagę.
Nie dajmy biskupom ukraść Jezusowi jego kościoła, bo kościół jest Jezusa, a nie kleru. Cześć.